Witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że razem będziemy mogli ten czas spędzić. W tygodniu jest różnie, ale teraz przynajmniej jakoś wszyscy dziwnie trafiliśmy na tą samą godzinę w te same miejsce. To jest niebywałe, powiedzcie. Czyż to nie jest cud? To jest Boży cud. Dlaczego to jest Boży cud? Bo jakbyśmy się nie nawrócili, a cud jest nawróceniem, nie byłoby tu nas. Amen? I o to właśnie chodzi. Moi drodzy, dzisiaj będziemy mówili na temat wizji naszego Kościoła. I chciałbym dwa razy do roku mówić kazania na ten temat. I ostatnie kazanie było 31 sierpnia 2014. Więc czas jest coś na ten temat powiedzieć, żebym z drugim kazaniem się zmieścił jeszcze w tym roku. Tak? Czy pamiętacie, jaką mamy wizję? Jaki jest cel naszego działania? Może tylko to dzisiaj. Jest to objawienie poprzez życie. Już dzisiaj w Królestwie Bożym, które swoją mocą i łaską ma mieć wpływ na przemianę drugiego człowieka. Gdzie cel naszego działania jest taki, że chcemy mieć wpływ na ten świat. Ale żeby mieć dobry wpływ na ten świat, najpierw potrzebujemy, aby Bóg miał wpływ na nas. Bo jeżeli Bóg nie będzie miał wpływu na nas, nie będziemy mieli wpływu na ten świat. A jeżeli nie będziemy mieli wpływu na ten świat, to nie zostawimy Jezusa śladu na tej ziemi. A o to chodzi, żebyśmy zostawili Jezusa ślad na tej ziemi. I powiem wam, im bardziej będziemy poukładani w środku, tym większy wpływ będziemy mieli na zewnątrz. Im bardziej będziemy niepoukładani w środku, tym na zewnątrz będzie więcej rzeczy fruwać wokół nas. I będziemy mieli pretensji do rzeczy, które fruwają wokół nas. Tymczasem te rzeczy fruwają, dlatego że ja nie mam porządku i ładu w sobie. Chwała Bogu jedynemu, że my nie musimy mieć drabiny, która krok po kroku wstępuje w progi doskonałości do świętego Boga, tylko mamy Boga, który wstąpił do nas. I ja nie muszę wiedzieć, jakie są trzy kroki, cztery kroki w tą, piąte w tamtą, czy w bok, tu muszę skręcić, tam zahaczyć i tak dalej. Ja muszę jedno wiedzieć, że Jezus jest moim Panem i robić wszystko, aby jak najbliżej Niego być. Kiedy będę to wiedział i kiedy będę żył i kiedy On będzie moim Panem i ja będę pozytywnie nakręcony w Jego kierunku, wtedy to wszystko będzie się układać krok po kroku. Będzie się układać moje czytanie Słowa Bożego, będzie się układać moja relacja z ludźmi, będzie się układać mój wpływ na tę ziemię, będzie się wiele rzeczy układać. Czy to znaczy, że nie będzie przeciwności? Będą! Ale one będą się układać zgodnie z tym, co ja będę miał w sobie, a nie ja będę się układał zgodnie z tym, jakie przeciwności są. Tak? I wtedy nie będzie tak, otwarte mam drzwi, więc widocznie Pan mnie tędy przepuścił, tu mam zamknięte, więc tu mi Pan zamknął. Ja będę robił wszystko, aby zrealizować Boży plan i Boży cel na tej ziemi, bez względu na to, czy są drzwi otwarte, czy zamknięte. Jak będą zamknięte, to i wyważę. No tak. Pan Jezus powiedział w objawieniu, że jeżeli On zamknie, to nikt nie otworzy. Więc jak ja zdołam wyważyć jakieś drzwi, to nie On zamknął. To logiczne to jest. I więc, słuchajcie, wyważamy wszystko, co się da. Najpierw trzeba złapać to, co Bóg od nas oczekuje, a później robić to, co trzeba. Więc wizja jest taką częścią nas, abyśmy wiedzieli, co mamy robić na tej ziemi po to, aby zrealizować Jego plan, Jego marzenie. Bo my, jako chrześcijanie, mamy niesamowite prawo, niesamowity mandat do tego, aby to, co w niebie, sprowadzić tu na ziemię poprzez to, jak żyjemy i co robimy. Bóg dał nam do tego prawo, abyśmy ściągali Jego wolę tutaj i realizowali ją na ziemi. Przypomnę, poprzednio mówiliśmy o Beteździe. Pamiętacie, co to jest Betezda? Dom miłosierdzia, tak. Można być dom miłości, ale konkretnie co to było? Co to było? Co to było? Sadzawka, tak. To była sadzawka, w której zbierali się ludzie potrzebujący. Po co? Bo oczekiwali, że anioł z nieba stąpi, poruszy tą wodą i każdy, kto pierwszy wejdzie do niej, będzie uzdrowiony. I wiecie, i misja Betesda przypomina to miejsce. Może tak, ma przypominać to miejsce. Do tego zmierzamy, bo ono przypominało miejsce, że będziemy miejscem, w którym będą zorganizowani, albo będą tłoczyć się, albo my będziemy wśród ludzi, którzy mają potrzebę. Po co? Po to, abyśmy my nieśli im rozwiązanie. Oczywiście sadzawka Betesda mówiła o pewnej starej strukturze, która potrzebowała ustąpić nowej strukturze. Stara struktura polegała na tym, że ci wszyscy ludzie oczekiwali, że coś się wydarzy, bo anioł z nieba zstąpi i w konsekwencji tego oni byli skupieni na sadzawce. Tak? Więc to sadzawka miała być miejscem mojej zmiany. Mało tego, Betesda i ta sytuacja, która działa wokół tej sadzawki, mówiła też o skostniałym myśleniu polegającym na tym, że ludzie bardziej przywiązywali wagę do zasad niż do życia. I byli ludzie, którzy, kiedy ten człowiek został przez Jezusa uzdrowiony, zobaczyli łoże zamiast widzieć cud uzdrowienia, tak? I my mamy zmieniać tą strukturę poprzez to, abyśmy pokazywali, że to Jezus porusza i zmienia życie, oraz koncentrowali się na tym, co my możemy zrobić, aby pomóc ludziom dookoła. Nie liczyć na to, że jakaś sadzawka lub coś się stanie i coś się wydarzy. Wiecie, świetnie jest, jakby Bóg zamanifestował się w cudowny sposób i wielu ludzi było uzdrowionych wokół nas, gdzie my jesteśmy. Ale dopóki tego nie ma, to czy my mamy czekać i siedzieć jak pustelnicy i mruczyć sobie pod nosem? Czy raczej mamy robić to, co możemy? Potrzebujemy robić to, co możemy. Potrzebujemy wyjść z tych swoich struktur i coś robić. Więc my jesteśmy poruszeniem, jak Jezus, który poruszył tego człowieka, oraz my potrzebujemy się nie koncentrować na zasadach, lecz na praktycznej miłości do człowieka. Inaczej mówiąc, przerzućmy się z zasad na wartości. I w konsekwencji odnajdźmy, że ten człowiek jest większą wartością niż te zasady, które są wokół. Bo kiedy będą zasady, możemy nie zobaczyć cudu, który Bóg uczynił. Zwróćcie uwagę, jeszcze jedna rzecz. Taka myśl mi przychodzi. Pierwsze przykazanie mówi o tym, o czym mówi pierwsze przykazanie? Z dekalogu. Wiecie, i to jest, wiecie, mieć Boga w swoim życiu, to inaczej wytłumaczyć świat. Jeszcze raz. Mieć Boga w swoim życiu, to inaczej wytłumaczyć świat. Każdy, który wierzy w Boga, niekoniecznie chrześcijanin, on przez Boga tłumaczy swój świat. I kiedy mamy pierwsze przykazanie, aby Bóg był jeden, to Bóg zachęca nas do tego, abyśmy przez Niego tłumaczyli świat. Inaczej mówiąc, cokolwiek dzieje się na ziemi, my potrzebujemy przez Niego tłumaczyć to, co się dzieje. I przez to oddajemy Mu chwałę. Bo On jest moim kontekstem. Cokolwiek by się wydarzyło. Zwróćcie uwagę, Stary Testament jest pełen takich informacji, jak Bóg posyła błyskawice. Tak? I ponieważ ja wierzę w Boga, to ja wierzę, że Bóg posyła błyskawice, ale żyjemy w czasach, w których wiemy, jak błyskawice powstają, więc Bóg jest nam niepotrzebny. I wiecie co? I to jest fajne. Bóg daje się poznawać, poznaje swoje prawa, ale wiecie, co przy okazji się dzieje? Kiedy nie rozumiemy właściwego kontekstu, kim jest Bóg dla nas, to wypukamy Boga z tych wszystkich rzeczy, które się dzieją. I z jednej strony powiemy, no jesteśmy na tyle mądrzy, że umiemy sobie wytłumaczyć życie, ale z drugiej wywalimy Boga poza nawias. Coraz więcej. I z tego, i z tego, i z tego, i z tamtego, i jeszcze z tamtego. Więc my, jako wierzący ludzie, potrzebujemy wszystko tłumaczyć przez kontekst Boga, jeżeli Bóg jest dla nas jeden. Kiedyś jednego dziecka się spytali, ile jest bogów? On mówi jeden. Dlaczego tak uważasz? Bo jeżeli Bóg jest wszechobecny, no to jest miejsce tylko dla jednego. Prosta sprawa. Więc ja chciałbym, aby ten jeden Bóg był kontekstem wszystkich dobrych rzeczy, które się dzieją w moim życiu. I do tego was zachęcam. Dzisiaj powiemy, temat jest dzisiaj taki, naszego kazania, dzisiaj temat jest, tytuł jest taki. Misja Betesda to poszukiwanie Jezusa. Misja Betesda to poszukiwanie Jezusa. Kiedy mówię Jezusa, to także mam na myśli Boga, tak? Bo dla mnie Jezus, Syn Boży, jest Bogiem. Amen? Jestem w dobrym domu dla wszystkich? Świetnie. Nie pomyliłem zgromadzeń. Jezus Chrystus jest dla nas Synem Bożym, jest Bogiem. Więc będziemy tak naprawdę poszukiwać, gdzie jest Bóg dzisiaj. I słuchając wytłumaczenia tego dziecka, które mówi, że Bóg jest wszędzie, to prawda jest, że Bóg jest wszędzie. Ale z drugiej strony Słowo Boże mówi o tym, że Bóg jest szczególnie obecny w czymś tam. I do tego powoli dojdziemy. Przeczytam słowa Salomona, który wybudował świątynię i powiedział tak. Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Takie zadaję pytanie. Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem. On zdaje sobie sprawę, jak Bóg jest wielki i jak trudno jest go ogarnąć, jak trudno jest go okiełznać. Niektórzy z wierzących ludzi myślą, że Bóg nie jest taki wielki i próbują go okiełznać. Myślą, że spełni to, spełni tamto, spełni siamto i tak dalej, nie? I później dzieją się te rzeczy i mówią, Bóg, tymczasem Bóg mógł wcale nie musiał mieć nic z tym wspólnego. Ale wiecie, co się wtedy dzieje? Buduje niewłaściwy obraz Boga. I zaczynam wierzyć w bóstwo, które nie istnieje. W takiego cudownego duszka, w takiego Aladyna, którego kiedy potrę lampę, to on się pojawi i zrobi wszystko to, co chce, bo ja jestem do twoich usług. Ale nie tak chcę, abyśmy to postrzegali. Ja chciałbym, aby nasze życie scentralizowało się totalnie, bezwzględnie wokół Jego, wokół Jezusa Chrystusa, ponieważ to On się liczy. Ostatnio mówiłem na ten temat w niedzielę, że to On się liczy i do tego będziemy zmierzać. Mamy rok, w którym chcę mówić o tym, że Jezus jest wyjątkowy. I chcę mówić, że On się liczy. I to Jemu służymy. Kiedy On jest Panem, to On jest Panem. A nie odwrotnie. Więc Salomon mówi, że Bóg jest tak wielki, że trudno go ogarnąć i jak on może zamieszkać w tej świątyni, kiedy on jest tak wielki. Więc gdzie możemy odnaleźć Jezusa, kiedy z jednej strony jest wszędzie, a z drugiej Słowo Boże pokazuje, że on w niektórych rzeczach jest szczególnie obecny. Więc gdzie można go znaleźć? Czy dzisiaj można go odnaleźć w niebie? Może wdrapmy się, zobaczmy, że tam jest. Może możemy go odnaleźć w kościele tu u nas, gdzie? Obok Kasi? Na Kasie mówimy, że to anioł, może gdzieś ona bliżej niego siedzi, dlatego jest taki anioł. Anioły mają kręcone włosy podobnoż, blond, także. Kasia, może gdzieś koło ciebie. Może w jakimś, wiecie, ludzie pielgrzymują do jakichś cudownych miejsc, może tam jest Jezus szczególnie obecny. Wiecie, może gdzieś, gdzie przebudzenie jest, jedźmy tam. Może na jakichś konferencjach, w tabernakulum i tak dalej, wiecie, będziemy szukać tu wielu miejsc. Pytanie jest, gdzie on tak szczególnie jest obecny? Wiemy, że ten nieogarnięty, potężny Bóg jest w nieogarniętych, w cudzysłowie, ograniczonych ludziach. Bo przez Ducha Świętego mieszka w nas, tak? Amen? To o tym mówi 1 do Koryntian 3,16, 2 do Koryntian 6,16. Nie będę czytał, na pewno znacie te fragmenty. Jednak gdzie możemy spotkać, wiecie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, gdzie można spotkać Jezusa, który dzisiaj działa i coś robi? Gdzie można Go spotkać w działaniu? Gdzie można Go spotkać, kiedy On jakieś dzieło robi? Gdzie my możemy Go spotkać? W akcji. Nie pod jakimś drzewkiem, zastanawiając się, gdzie On jest i tylko izolując się od tego świata, aby nam było dobrze. Gdzie On jest? Gdzie On jest? Odkrywa nam to pytanie wielkie posłannictwo. Na szkole uczniostwa wczoraj mówiłem więcej na ten temat, a ty tylko liznę ten temat. Pamiętacie wielkie posłannictwo Ewangelia Mateusza 28, 19, 20? Ja to przeczytam, bo to też jest ważne, żebyśmy w ten kontekst weszli. Tamten tekst mówi nam tam, nie otwierajcie, ja przeczytam szybciutko, bo to nie jest nasz bazowy tekst. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Co tu Jezus mówi? Jestem z wami. Więc co ja gadam? Jeżeli On jest z nami, to gdzie my Go będziemy szukać? Jest z nami. Ale, tam jest powiedziane, że róbcie coś, a wtedy ja będę z wami. Inaczej mówiąc, ten tekst mówi też o bardzo ważnej rzeczy, mówiącej o tym, że Bóg szczególnie jest obecny w naszym życiu, w tym, w czym On jest zainteresowany, abyśmy my byli. Widzicie różnicę? Inaczej mówiąc, Pan Jezus ma plan dla każdego z nas, Pan Jezus ma plan dla tej społeczności. Ten plan dla tej społeczności to jest ta wizja, o której my tu mówimy i którą mamy zapisaną. Ale kiedy my nie realizujemy tego, co Jezus zostawił w wielkim posłannictwie, to może On nie być z nami. On jest w tym miejscu tam, gdzieś działa, a my jesteśmy tu i okazuje się, że tak naprawdę my z Bogiem żyjemy, ale nie współpracujemy. A my chcemy współpracować z Bogiem. Więc, moi drodzy, misja Bethesda, misja miłości, misja miłosierdzia to poszukiwanie Jezusa w drugim człowieku. To jest nasza wizja. To poszukiwanie Jezusa w drugim człowieku. Dlaczego? ponieważ Bóg ma upodobanie w zaspokajaniu potrzeb człowieka. Nie pożądliwości, uwaga, potrzeb. Bóg jest wrażliwy na nasze potrzeby, jest wrażliwy na to, jak my zaspokajamy potrzeby. Amen? Prawica? Amen, prawica. Więc gdzie znajdziemy dzisiaj Jezusa? I to jest tekst bazowy Mateusza 25, 31-46. Poważny tekst. I coś ciekawego, Stasiu, że akurat ten tekst dotyka to, co ty żeś czytał. Bo my tu mamy o końcu świata tekst. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, i odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, nakarmiliśmy Cię. Albo pragnącym, a daliśmy Ci pić. A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię. I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie przyodzialiście mnie. Chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Cię? Wtedy im odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście, i odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwość zaś do życia wiecznego. Wiecie, ten tekst jest niesamowity. On pokazuje, jaka jest nasza misja, a zarazem jest bardzo konfrontujący dla nas, jeżeli myślimy sobie, że chrześcijaństwo to chodzenie albo siedzenie sobie w fotelu i rozkoszowanie się tylko tym, co w Słowie Bożym jest napisane. Pakowanie w mózg informacji, które są w Biblii. Wiecie, chrześcijaństwo jest czymś więcej. Pan Jezus powiedział to w tym fragmencie. Wiecie, zanim Pan Jezus ten fragment powiedział, to Mateusz pisze kilka innych fragmentów. Pisze najpierw o końcu świata, później o właściwym gospodarzu, później pisze o tych głupich pannach, mówi o czujności, później mówi o dobrym zarządzaniu talentami. A później mamy ten fragment. I wiecie, każdy z tych fragmentów kończy się ostrzeżeniem. Mówi o czujności i kończy się ostrzeżeniem, że albo drzwi będą zamknięte, albo będzie płacz i zgrzytanie zębów. A na końcu mamy już sąd i jest pokazane, kto będzie usunięty. I wiecie, kiedy patrzymy się na przykład na fragment o talentach, to możemy różnie z tego tłumaczyć. Co to są te talenty? Wiecie, to jeszcze jest przed sądem. Ostrzega Pan Jezus, że ci, którzy dobrze będą obracali tymi talentami, to nie pójdą tak jak ten, który źle obracał talentem, czyli inaczej wcale nie obracał, nie pójdą do piekła. I teraz można sobie pomyśleć, co to te talenty są? Ach, moje możliwości, ach, może finanse, ekonomia w moim życiu. Im lepiej nią obracam, tym lepiej. Tym może chodzi o to, że wykorzystuję te zdolności, które Bóg mi da. Wiecie, to wszystko, wszystkie rzeczy można wsadzić w ten fragment. Ale wiecie, kiedy widzę, że po tym fragmencie jest sąd i pokazane jest, co mamy pomnażać, to zaczyna mi się zapalać pomarańczowe światło, czy aby na pewno. Wiecie, ziemia i dzieła na niej spłoną. Tak? Wiecie, są teologie, które mówią, że to wszystko zostanie. Już to niektórzy sobie wybierają, gdzie będą mieszkać nawet. Ja bym taki pewien nie był. Czy to tak będzie? Ale jedno wiem. Kiedy Jezus mówi już o końcu świata i mówi, w jakie kryteria będą, to te kryteria są zupełnie inne niż nasza lektyka, niż to, żeby nam tu dobrze było. Lecz te kryteria są, co robimy, co pomnażamy jako Jego lud wobec ludzi, którzy są wokół nas. Co robimy, jak usługujemy. Bo Jezus pokazał przywództwo poprzez służbę, a nie przywództwo poprzez służcie mi teraz tutaj. I On powiedział, że mamy robić to samo, tak? Więc co odkrywamy w tym tekście? Pamiętam, kiedy mówiłem kiedyś to kazanie, wiele lat temu, jeszcze u nas w Betesdzie w Bydgoszczy, to jeden mówił, czemu się Pan Jezus do tych owiec i do kozów? Co z tymi kozłami jest nie tak, że one do piekła pójdą? Ja mówię, wiesz, tu nie chodzi o zwierzęta, mówię do niego. Tu chodzi o to, że tak jak kozy od owiec będą oddzielone, tak pewnie ludzie od drugich ludzi będą oddzieleni. Ale jakby się spojrzeć na naturę owcy i kozła, to można by było odnaleźć wiele ciekawych cech. Ale ja nie chcę nad tym się zatrzymywać. Ja chcę tylko tyle powiedzieć, że będzie rozdział. I Pan Jezus o tym mówi. Jedno, i tak jest trzy czy cztery, może nawet pięć rzeczy odkryjemy tutaj, które mówią w tym tekście, które są jasne i oczywiste, a ja chciałbym tylko wam je przypomnieć. Po pierwsze, ten tekst mówi, że kiedy ja pomagam potrzebującej osobie, uwaga, kiedy pomagam potrzebującej osobie, pomagam samemu Jezusowi. Odkrywacie to? 40 werset. 40 werset o tym mówi, a król odpowiadając powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, nie uczyniliście. Czyli robiąc, usługując drugiemu człowiekowi, usługuję Jezusowi. Im bardziej usługuję drugiemu człowiekowi, tym bardziej usługuję Jezusowi. To jest niebywałe. Sztuką jest odkryć, powiem wam, Jezusa w drugiej osobie. My zazwyczaj nie bardzo odkrywamy Jezusa w drugiej osobie. My wolimy odkrywać w drugiej osobie wszystko, tylko nie Pana Jezusa. Jezusa to często w sobie odkrywamy, ale w drugiej osobie jest nam trudno odkryć Pana Jezusa. Nie wiem, czemu tak jest. Wiecie, psycholodzy mówią, że my widzimy innych czyny i dlatego jesteśmy bardziej osądzający, a u siebie widzimy też motywy i myśli i dlatego się bardziej usprawiedliwiamy. Ale wiecie co? My nie musimy znać zdania psychologów. My wystarczy, że będziemy zdanie Pana Jezusa znani. Jeżeli pomagasz innym, usługujesz innym, usługujesz Jemu. Zobaczcie, jak zmienia się perspektywa i założenie w moim życiu. Kiedy zmieniają się założenia, zmienia się moja postawa. Kiedy ja będę wiedział, że Piotr, kiedy mu usługuje Jezusowi, to moja usługa mu będzie zupełnie innej jakości, niż będę traktował Piotra tylko jak Piotra, mojego kolegę, brata z kościoła. Widzicie tą różnicę? Stasiu przychodzi tutaj i prowadzi nabożeństwo. I usługuje nam. Ale jak by się Stasiu czuł, kiedy by widział, że Jezus siedzi i patrzy, jak Stasiu usługuje? My jakbyśmy tu zobaczyli prezydenta na przykład Stanów Zjednoczonych, polskiego, bo nie, no, już po wyborach, tak? Ale rozumiecie, byśmy zobaczyli jakąś poważną osobę już inaczej, co niektórzy by się ubrali, inny ton głosu by zrobili. Teraz pytanie jest, jak byśmy się zachowywali, kiedy byśmy widzieli, że Jezusowi usługujemy? Trudno jest tą... nie wiem, co w waszych głowach się dzieje, jakie rzeczy, ale fajnie się uśmiechać do swoich myśli, przynajmniej się człowiek konfrontuje. Więc usługując drugiemu człowiekowi, ten tekst mówi, usługujemy samemu Jezusowi. Ale to jest jedno. Drugie jest bardziej negatywne, mianowicie mówi tak. Zasłaniając oczy na potrzeby drugiego człowieka, zasłaniamy oczy na potrzeby Jezusa. Wiecie, kiedy widzimy jakąś potrzebę i nie wchodzimy w nią, bo nie chce mi się, albo nie mogę, albo ten mi nie leży, albo ta mi nie leży, to tak jakbyśmy zasłaniali oczy na potrzeby Pana Jezusa, tak? 45 werset mówi tak, wtedy im odpowie tymi słowy, zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. Panie Jezu Chryste, ratuj nas grzesznych. Ale przecież on jest taki przykry, a ona taka niemiła. Ale 45 werset mówi, kiedy pomagam innym, pomagam Jezusowi, usługuję Jezusowi. Od mojej reakcji na potrzeby wobec drugiej osoby jest uzależniona reakcja Boga wobec mnie. Uwaga, i to jest pocisk. Od mojej reakcji na drugiego człowieka, od mojej reakcji na potrzeby wobec drugiego człowieka jest uzależniona Boża reakcja wobec mnie. 34 werset mówi tak. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, tym owieczkom, tym w porządku, sprawiedliwym. Pójdźcie, błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla nas, dla was od założenia świata. Zobaczcie, dlaczego oni dostali królestwo przygotowane od założenia świata? Ponieważ mieli właściwą postawę wobec potrzebujących. Amen? Wiecie, my możemy tu uduchawiać, o to wiecie, to o to chodzi. Przecież zbawienie mamy z łaski. Ja mogę sobie teraz siedzieć nic się nie, i będzie wszystko w porządku. To dlaczego Jezus, kiedy mówi o sądzie i siedzi na tronie, bo tu nikt nie wątpi, że to chodzi o Jezusa. Ja nie chcę robić egzegezy tego tekstu totalnie, ale jak poszperacie, to zobaczycie, że to chodzi o Pana Jezusa. On mówi, słuchajcie, moi drodzy, jak traktujesz innych, tak ty będziesz potraktowany. I wiecie, i świetnie jest, kiedy 34 werset dla nas nam pasuje. Kiedy do nas, kiedy my jesteśmy tymi owieczkami, nie koziołkami. Bo co jest mowa o koziołkach? Wtedy powie tym po swojej lewicy, idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Dlaczego? Dlatego, że widzieli ludzi, widzieli potrzeby, a nie wchodzili w nie. No tak, ale przecież to nie chodziło o ciebie, Panie Jezu. Panie Jezus mówi, nie. Jeżeli nie służyłeś innym, nie służysz mnie. I tu zaczyna się problem. Tu zaczyna się może dramat w niektórych sercach w tej chwili. Więc pomagając potrzebującym, pomagamy samemu Jezusowi. Zasłaniając oczy na potrzeby drugiego człowieka, zasłaniamy oczy na potrzeby Jezusa. Od mojej reakcji na potrzeby drugiego człowieka zależy moja wieczność. Ja tylko czytam to, co jest w tym tekście. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Pan Jezus w wyjątkowy sposób utożsamia się z ludźmi. Przeczytam 34 do 36 jeszcze raz. Ten tekst mówi o tym, że Jezus utożsamia się z bólem ludzi potrzebujących. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie błogosławieni ojca mego, dziedziczcie królestwo przygotowane od was, dla was od założenia świata, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzieliście mnie, byłem chory, odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. I teraz już wiemy, że Pan Jezus mówi o ludziach, którzy potrzebowali, a nie o nim, ale ponieważ on się utożsamia z ludźmi, mówi, że to chodzi o mnie. Mówimy o wizji Betesda w tej chwili. Zachodzi pytanie, jak to robić? Zachodzi pytanie, w jaki sposób to robić? Odpowiedź jest bardzo prosta. Mianowicie, róbmy to w taki sposób, jak Jezus to robił. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie 10, 38-39a, mamy tam takie słowa. To są słowa Piotra, który był w domu Korneliusza, człowieka, który zasłużył sobie, uwaga, zasłużył sobie. Ja celowo to słowo tutaj mówię. Zasłużył sobie na to, że nawiedził go Piotr i usłyszał Ewangelię. Człowiek, który nie był Żydem. I słuchajcie, co jest napisane. Piotr mówi o Jezusie tak, do tego człowieka, o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą i chodził czyniąc dobrze. I uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Zobaczcie, Jezus chodził po ziemi i czynił dobrze. Był odpowiedzią na potrzeby. I kiedy Jezus mówi o swoim posłannictwie, i możemy to przeczytać w Ewangelii Łukasza, 4 rozdział od 19 wersetu, on cytuje Księgę Izajasza 61, gdzie mówi, Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Ślepym przejrzenie i tak jeńców wypuścił na wolność. Tam cała jest historia. On mówi program, wiecie czego? Program pomocy ludziom. To jest niebywałe. Jeszcze trochę. Program pomocy ludziom. Program pomocy ludziom. Praktycznej pomocy ludziom. Jezus chodził i czynił dobrze. I Piotr już po wniebowstąpieniu Jezusa mówi do Korneliusza jedne z pierwszych słów. On czynił dobrze, pomagał ludziom, uwalniał opętanych, uzdrawiał i tak dalej. Czynił dobrze, cokolwiek. Wiemy, jedzenie mnożył i tak dalej. No znamy historię sami. I teraz, wiecie, dlaczego powiedziałem, że sobie Korneliusz zasłużył na to? Dlatego, że jakbyśmy spojrzeli na kontekst tego tekstu, to tam jest napisane, że Korneliusz składał hojne jałmużny ludowi. I Bóg to zobaczył. Wiecie, słuchajcie, jałmużny to nie jest dziesięcina. To nie są ofiary. To jest pomoc ludziom potrzebującym. To jest dodatkowa jeszcze kasa. Bo wiecie, w kościele składamy dziesięciny, składamy ofiary i możemy dawać jałmużny. A jeszcze jest czwarta taka część finansów, które dajemy, że zasiewamy w ludzi, którzy służą Bogu. Bóg, wspieramy ich. To jest jakby jeszcze inna rzecz. Ale tutaj mowa jest o jałmużnach. To jest o pomocy drugiemu człowiekowi. I zobaczcie, jego postawa sprawiła, że anioł doprowadził do tego, że Piotr znalazł się u Korneliusza i mówi mu o Jezusie, który czynił dobrze. W praktyczny sposób. Nie w teorii, nie w iluzji, nie w fantazji. Nie, wiesz, tak jak Jakub mówi, nie? Weź ogrzej się, jakże masz potrzebę, ogrzej się i idź w Bożym pokoju, ja się o ciebie pomodlę i pobłogosławię. A kiedy ten człowiek potrzebuje konkretnej rzeczy, a mu nie dam. W Dziejach Apostolskich 20-35 są słowa, których nie znajdziemy w Ewangeliach, ale to są słowa, które powiedział Pan Jezus. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Więc kiedy my służymy, pomagamy, my dajemy siebie, my dajemy wszystko, co mamy, my dajemy swój komfort po to, aby być bardziej błogosławionym. Co, chłopaki, się dzieje? Więc witaj, młody człowieku. Cześć. Widzicie, jak się wesoło robi od razu. Słuchajcie, to może jest trudny temat i może taki przerywnik sprawi, że nam trochę łatwiej wejdzie, bo teraz chcę bardzo takie trudne zdanie powiedzieć. Też wypływające z tego tekstu. Mianowicie, posłuchajcie. Oczywiście, słuchajcie, jeszcze jest bardzo ważna rzecz. Ja was kocham, ja was nie łajam tutaj, żebyście sobie nie myśleli. Ja może mówię poważnie, bo to jest mowa piekło lub niebo. Ale ja was kocham i dlatego do was to mówię. I chcę wam powiedzieć, po co my tu jesteśmy. Bo jak my stąd znikniemy, to będzie wielki ślad po stopie Pana Jezusa, bo my tu byliśmy. I to jest piękne. Posłuchajcie, bardzo ważne zdanie. Miłość wymaga praktycznego przełożenia, w przeciwnym wypadku jest zabójczą iluzją. Miłość wymaga praktycznego przełożenia, bo w przeciwnym wypadku jest zabójczą iluzją. Myślisz, że kochasz, żyjesz w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, nic na praktykę to nie przekładasz i myślisz, że to jest miłość. Nie, 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 nie. Miłość widać. Jeżeli jej nie widać, to znaczy, że jej nie ma. Tak? Amen? Czy ktoś tu powie amen w tym domu?
Amen.
Świetnie. Więc widać ją. I chciałbym dwa teksty przeczytać z książki na temat o matce Teresie z Kalkuty. Polecam. Choć właściwie kto ma słabe serce, to niech lepiej tego nie czyta, bo może mu być trudno. Ale posłuchajcie. Mówimy o praktycznym przełożeniu miłości. I chciałbym wam przykład Matki Teresy przeczytać. Co ona mówi o tym? Ludzie lgnęli, ktoś najpierw pisze takie zdanie o niej. Ludzie lgnęli do niej, przyciągani jej życzliwością i prostotą. Dla każdego miała czas, słowo, uśmiech. Umiała pocieszyć, ponieważ wszystkim chciała dawać Jezusa. I teraz ona mówi tak. Muszę umieć dawać światu wyłącznie Jezusa. Ludzie są głodni Boga. Jak straszliwe byłoby spotkanie z naszymi bliźnimi, gdybyśmy dawali im wyłącznie siebie. Wiecie, po co to czytam? Po to, abyśmy wiedzieli, że kiedy usługujemy innym, tak jak Jezusowi, to potrzebujemy usługiwać im w taki sposób, aby oni zobaczyli Jezusa w nas. To jest sprzężenie zwrotne. Pamiętacie, kiedyś mówiłem 2 lata temu kazanie takie, że Bóg szuka Boga. Zobaczcie, nasze Boże namaszczenie, Duch Święty szuka Boga, czyli drugiego namaszczenia, abyśmy mogli coś zrobić. I my dzisiaj w jakiś sposób szukamy Jezusa po to, abyśmy nauczyli się usługiwać innym ludziom. Posłuchajcie inny tekst. Niech ubodzy i inni ludzie was zjedzą. Pozwólcie, by ludzie brali kęsy waszego uśmiechu, waszego czasu. Czasami w obliczu nieporozumienia możecie nie chcieć choćby patrzeć na drugiego człowieka, w cudzysłowie nieporozumienia. Może wojny jakiejś z drugim człowiekiem. Wówczas nie tylko patrzcie, ale się uśmiechajcie. Nauczcie się tego na pamięć. Musicie pozwolić ludziom się zjeść. To jest niebywałe. Wiecie, ona niebywałe dzieło zrobiła. I można powiedzieć, to była niesamowita kobieta. Ale jakbyście poczytali to, co w niej się działo, jaką ona tęsknotę i pustkę nieraz przechodziła, jak przełamywała się przez to, jak walczyła z wewnętrznym osamotnieniem często, to wszystkie nasze trudy, które nam się wydają potężne, aby okazać komuś miłość, aby okazać komuś przychylność, aby w praktyce coś zrobić, to wszystko to jest pikuś, że tak powiem. Powiem więcej, pan pikuś. Wiecie, kiedy czytam takie zdanie, posłuchajcie, pozwolę sobie jeszcze jedno zdanie przeczytać, to mnie to... Ona pisze. Od 49 czy 50 roku towarzyszy mi to straszliwe poczucie straty. Ta niewypowiedzialna ciemność, ta samotność, nieustanna tęsknota za Bogiem, który wywołuje ten ból głęboko w sercu. Ciemność jest tak wielka, że rzeczywiście niczego nie widzę, ani umysłem, ani rozumem. Miejsce Boga w mojej duszy jest puste. Boga we mnie nie ma. Kiedy ból wywołany tęsknotą jest tak ogromny, po prostu tęsknię i tęsknię za Bogiem. Oto co wtedy czuję. On mnie nie chce. Nie ma go tam. Bóg mnie nie chce. Czasami słyszę wręcz, jak moje własne serce krzyczy: Boże mój! I nic więcej. Nie potrafię wyjaśnić tych tortur i bólu. To pisze kobieta, która była przykładem miłości w praktyce, z czym ona się zmagała. Aby przebić się przez cielsko swoje. Oczywiście ktoś, kto nie idzie za Bogiem, nie rozumie życia duchowego, powie, ona była niewierząca, bo mówiła, że nie ma Boga w niej. Ale to absurd jest totalny. Już widziałem takie filmy krytykujące to. Powiem polega na tym, że człowiek przechodzi jako wierzący różne rzeczy i nieraz mamy takie wątpliwości, że siedzieć nam się nie chce. Więc taka powinna być praktyczna miłość. Kiedy czytamy Jakuba, moi drodzy, 1:27, on mówi tak, czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich nieszczęściu i zachować siebie niesplamioną przez świat. Sierotom i wdowom w ich nieszczęściu, o czym tu jest mowa? To jest mowa o grupie ludzi, którzy mają potrzeby wyjątkowe, a my mamy być odpowiedzią na to. To jest niesamowita pobożność, czysta i nieskalana pobożność przed Bogiem. My myślimy, że może jest inna pobożność. Świetnie. Ale przed Bogiem jest ta właściwa. I to jest niebywałe. Gdzie jest dzisiaj Jezus? tam, gdzie był wczoraj, moi drodzy. Odnajdziemy go wśród potrzebujących, chorych, biednych, uzależnionych, smutnych, strapionych, samotnych. Wszystkich tych, którzy krzyczą i wołają, a nikt tego nie słyszy. I czują się samotni w tym. Wiecie, miłość sprawia, że kiedy ktoś ci mówi nie, bo jest w takim wielkim dole i jest przykry dla ciebie, ty się przez to przebijasz i usługujesz temu człowiekowi. Dlaczego? Bo nie jesteś skoncentrowany na sobie, tylko jesteś skoncentrowany na potrzebie, bo usługując mu, usługujesz Jezusowi. Jezus jest właśnie tam. On tam jest. On jest pośród nich. On, uwaga, czeka tam na nas. On czeka tam na nas. Odnajdziemy go również w tych ludziach, nie tylko pośród nich, ale także w nich. W ich oczach zobaczymy Jezusa. W ich łzach zobaczymy Jezusa. W uśmiechu, gestach, słowach zobaczymy Jezusa. Lecz potrzebujemy dobrze się przyjrzeć. Potrzebujemy czasu, aby się przyjrzeć. Potrzebujemy serca, aby się przyjrzeć. Potrzebujemy przemiany, aby się przyjrzeć. Potrzebujemy stawiać na Jezusa, aby to zobaczyć. Potrzebujemy mieć oczy Jezusa, ponieważ Jego oczy są pełne miłości i dostrzegają takie rzeczy. Moi drodzy, to wszystko, co powiedziałem, to jest serce naszej misji. To jest odnajdywanie Jezusa w potrzebach innych ludzi, w praktyce. Amen.